Wielce Szanowni Państwo, przede wszystkim pragnę bardzo podziękować za zaproszenie, za to, że w ten piękny wiosenny dzień mogę być z Państwem, że mogę się spotkać z naszymi młodymi przyjaciółmi, którzy są zainteresowani polską literaturą, wielką polską literaturą XIX-wieczną i jak się domyślam, jak mniemam, także literaturą innych okresów. A tak się składa szczęśliwie, że literatura polska ma w sobie wiele niezwykłych skarbów, wiele tajemnic, które warto badać, które warto zgłębiać. A zatem chciałbym, ażeby ten dzisiejszy wykład, to spotkanie, które mamy z Państwem właśnie, poświęcone było właśnie temu, abyśmy wszyscy uzmysłowili sobie, jak wielką wartością jest polska literatura i w pewnym sensie, żeby to była zachęta do jej lektury. Tak właśnie myślę o tym swoim dzisiejszym wykładzie, prelekcji, którą od początku pomyślałem jako prelekcję, którą będę wygłaszał. Nie będę jej odczytywał, ale właśnie chciałbym pokazać Wam, że to jest żywy problem, żywe słowo, żywa mowa, którą będziemy się nawzajem raczyć i nawzajem inspirować. Temat dzisiejszego wykładu brzmi właśnie tak, tajemnice Mickiewicza. Wybrałem to słowo tajemnice z kilku powodów. Przede wszystkim dlatego, że Adam Mickiewicz wydaje się być pisarzem tak doskonale znanym, podobnie zresztą jak Juliusz Słowacki i inni, jak Zygmunt Krasiński, o których także będziemy dzisiaj słyszeć. A zatem mamy do czynienia z pisarzami tak wybitnie znanymi, tak oswojeni jesteśmy z ich twórczością, że wydaje się, że nie ma tutaj już żadnych tajemnic, żadnych wątpliwości, żadnych kłopotów ani z Mickiewiczem, ani ze Słowackim, ani z innymi, z Krasińskim, Norwidem, Sienkiewiczem, Orzeszkową i wielu, wielu innymi. W pewnym sensie to prawda. Gromady badaczy, wybitnych historyków literatury, czytelników zgłębili już właściwie każdy skrawek twórczości tych pisarzy. Ale zarazem jest chyba tak, że od nas zależy, czy będziemy w stanie i będziemy gotowi znaleźć w tych właśnie fenomenach literackich jeszcze jakieś znaki zapytania. Lektura zawsze polega na tym, że szukamy pytań, szukamy tajemnic, szukamy zagadek, które mogą nas prowadzić w bardzo różne strony i mogą nas bardzo zainteresować twórczością tych pisarzy, których poznajemy. I o niektórych z tych zagadek i z tych tajemnic będzie właśnie moja dzisiejsza prelekcja. Oto i plan. Najpierw chciałbym przedstawić kilka zagadek, właśnie takich, które pokazują, czym jest biografia Adama Mickiewicza, w jakich momentach możemy się zastanawiać, gdzie tkwi pewien problem, czy być może są jakieś ukryte fakty, o których nie wiemy. Tutaj kilka z takich zagadek chciałbym na początek przedstawić. Ale potem powiem o czymś bardzo ważnym, a nawet powiedziałbym jeszcze ważniejszym, a mianowicie o tajemnicach. Tajemnica i zagadka to nie jest to samo. Zagadka to jest coś, co kryje w sobie odpowiedź. Tę odpowiedź musimy poznać, jeżeli jesteśmy dociekliwi, jeżeli mamy odpowiednie źródła informacji, zawsze możemy tę zagadkę w jakiś sposób rozszyfrować. Są zagadki matematyczne, przyrodnicze, geograficzne i inne. Dobrze wiemy, jak to działa. Wystarczy znaleźć odpowiednie źródło informacji i jesteśmy na tropie rozwiązania zagadki. Z tajemnicami jest troszkę inaczej. Tajemnice w pewnym sensie od razu można rozszyfrować, ale naprawdę nigdy nie poznamy do końca odpowiedzi na te pytania, które tajemnica w sobie zawiera. Tajemnica jest to zaproszenie do zgłębienia. Tajemnica to zaproszenie do tego, abyśmy głębiej poznawali twórczość, ażebyśmy głębiej poznawali innych ludzi. O dwóch takich tajemnicach, tajemnicach bohaterów Adama Mickiewicza i tajemnicy samego Mickiewicza, chciałbym opowiedzieć w drugiej części tego wykładu. Jest jeszcze motto, które także zaczerpnąłem, a jakże z jednego z utworów Adama Mickiewicza, a brzmi ono właśnie tak, jak tutaj jest napisane na slajdzie, mrok tajemnic nas otacza. Tak napisał młody Adam Mickiewicz i ta myśl o mroku tajemnic, która otacza świat i otacza każdego z nas, cały czas przejawia się w jego twórczości. Rozpocznijmy od początku, od pierwszej zagadki. Jak Adam Mickiewicz się nazywał? Czy Adam Mickiewicz był Adamem Mickiewiczem, czy być może jakoś inaczej? Na przykład Adamem Mickiewiczem, jak to w XIX-wiecznych gazetach bardzo często pisano. Oto widzimy po lewej stronie pierwszą stronę Gazety Polskiej, jednej z najpopularniejszych gazet w XIX-wiecznej Polsce, z pierwszej połowy XIX wieku. Wychodziła ta gazeta w Warszawie i w tej gazecie publikowało wielu młodych romantyków, a także innych jeszcze publicystów, pisarzy, którzy zajmowali się tematami kulturalnymi. W tej gazecie ukazywały się różne artykuły poświęcone Adamowi Mickiewiczowi. W tym numerze, który mamy przed sobą, a jest to numer 82 z 1827 roku, tak wyglądały gazety 200 lat temu. Kochani, nie było tutaj fotografii, nie było nawet rysunków, były to właśnie takie dość duże płachty papieru, zresztą bardzo dobrze zachowanego do dzisiaj, bardzo takiego trwałego, i właśnie na nich drukowano długie artykuły. Mamy tutaj artykuł wówczas anonimowego pisarza, który nie podpisał się pod nim, ale wiemy, że to był Maurycy Mochnacki, jeden z najsłynniejszych krytyków literackich tego czasu. Artykuł nosił tytuł O sonetach Adama, no właśnie, Mickiewicza. O sonetach Adama Mickiewicza. I to Mickiewicz pojawia się wielokrotnie tutaj w tym artykule. Widzą Państwo zaznaczone miejsca, w którym widać wyraźnie, że mamy kreseczkę nad literką cy. A więc można powiedzieć, że to jest chyba jakieś gwarowe, być może regionalny kształt tego nazwiska, ale faktycznie zdarzało się w wielu wypowiedziach, w wielu tekstach krytyczno-literackich poświęconych Mickiewiczowi, że pojawia się w XIX wieku właśnie ta forma jego nazwiska. Adam Mickiewicz. Dzisiaj oczywiście mówimy o nim po prostu Mickiewicz, rezygnując z tych gwarowych i regionalnych naleciałości, po to, żeby ujednolicić jego nazwisko i żeby ono wyglądało tak samo, ale w XIX wieku, proszę zobaczyć, bywało z tym różnie. Oto pierwsza zagadka, która ma proste, bardzo proste rozwiązanie. Ale tych zagadek jest więcej. Oto na przykład pytanie drugie, ileż to części mają dziady? Matematyka nam się tutaj nie przyda, trzeba liczyć tak dziwacznie, bo najpierw jest część druga, potem jest część, zdaje się, czwarta, potem się pojawia część trzecia i właściwie między drugą a trzecią nie ma różnicy czasowej, między trzecią a drugą i czwartą ta różnica czasowa jest oczywiście bardzo duża, ponieważ pierwsze dwie powstały w 1823, wtedy zostały opublikowane. Natomiast część trzecia w roku 1832 Adam Mickiewicz pisał tę trzecią część bardzo krótko, niespełna miesiąc, napisał 2500 wierszy. To jest bardzo dużo, codziennie, tak było jego dniówka, pisał około 80 wierszy wspaniałej, znakomitej poezji. Spróbujmy napisać chociaż 3 wiersze dziennie, a tutaj proszę bardzo, 80 wersów poezji dzień w dzień przez ponad 30 dni. Ale kochani Państwo, jest jeszcze część pierwsza. Część pierwsza, która nie została wydana za życia Adama Mickiewicza, która została napisana najwcześniej, najprawdopodobniej, chociaż nie wiemy na pewno, czy miała być częścią pierwszą, czy być może jakąś inną. No ale przyjmujemy do wiadomości, dzisiaj część historyków literatury zajmujących się tym tematem uznało, że to była w zamierzeniu Adama Mickiewicza część pierwsza, nigdy nie przygotowana w pełni do druku, niedokończona. Drukowana jest ona w każdym dobrym wydaniu dziadów Adama Mickiewicza jako dziady widowisko. I jeszcze może jedno słówko, przyzwyczailiśmy się myśleć o dziadach jako o dramacie. A proszę sobie wyobrazić, że dziady według Adama Mickiewicza mają inny podtytuł. Określone są mianem poematu, dziady poema. Chodziło bowiem o to, że Mickiewicz myślał o dziadach przede wszystkim jako o utworze wierszowanym. A zatem czy dramat, czy jakiś tekst epicki, czy może liryczny, wszystko to można było nazwać poematem i Adam Mickiewicz w taki sposób właśnie nazwał swoje dziady. Zagadka następna. Cały czas mówimy o prostych rzeczach. Ile Adam Mickiewicz znał języków? Zadawałem sobie trud, żeby to policzyć. Przypuszczam, że nie wyliczyłem wszystkiego, ale oto odpowiedź na to pytanie. Na pewno znał język polski. Znał łacinę i grekę, ponieważ uczył się ich w szkole. Czytał i wykładał po francusku. Czytał po angielsku, bardzo sprawnie. Tłumaczył z angielskiego, chociażby Giaura. Czytał i rozumiał bardzo dobrze, mnóstwo lektur przeczytał w języku niemieckim. Czytał, pisał i rozmawiał po rosyjsku. I najprawdopodobniej znał również język białoruski. Wtedy jeszcze nie uchodził on za język taki, jak dzisiaj raczej mówiło się o gwarze języka ruskiego, o jakiejś odmianie języka rosyjskiego, ale na pewno służące w jego domu rodzinnym mówiły właśnie w tym języku. Proszę zobaczyć. Łacina, greka, francuski, niemiecki, angielski, rosyjski. To już 6 języków, którymi Mickiewicz posługiwał się bardzo sprawnie. Jeśli liczymy do tego jeszcze język białoruski, to jest 7. A jeżeli jeszcze o czymś zapomniałem, to możemy powiedzieć, że Adam Mickiewicz był świetnie wykształconym poliglotą. To niewątpliwie prawda. Mickiewicz nie tylko był wybitnym poetą, ale był człowiekiem doskonale wykształconym. Na jednym z najlepszych uniwersytetów ówczesnej Europy, w sposób niezwykle systematyczny, bardzo, bardzo dobrze wykształcony człowiek. Obyśmy wszyscy tacy byli. A teraz kolejna zagadka. Zagadka, która już troszeczkę pokazuje, czym się różni zagadka od tajemnicy, bo może to jest bardziej właśnie coś w rodzaju tajemnicy. Sięgnąłem, proszę Państwa, do bardzo lubianego przeze mnie zbioru zatytułowanego Zdania i uwagi. To zbiór takich krótkich wierszy, wierszowanych sentencji, które Mickiewicz tłumaczył z różnych, częściowo przerabiał z różnych innych autorów. Jedna z nich brzmi tak. Nazywa się Rzecz zaniedbana. Jedna jest rzecz na świecie, godna ludzkiej pieczy. Ludzie o wszystkim myślą, prócz tej jednej rzeczy. O jakiej to rzeczy myślał Mickiewicz? Nie wiem. I nigdzie tego nie napisał. Ale być może odpowiedź na to pytanie znajdziemy w innym dwuwierszu mickiewiczowskim. Brzmi on tak. Jest i więcej prawd w piśmie, lecz kto o nie pyta, niech sam zostanie pismem. W sobie je wyczyta. Być może to jest odpowiedź Mickiewicza na wiele zagadek, które stawiamy i jemu, i pytań, i w ogóle sobie, i całemu światu. Poszukiwać odpowiedzi w sobie. Moja myśl, moja wyobraźnia, moje emocje, moja świadomość to jest skarbnica odpowiedzi na pytanie dotyczące świata. I może jeszcze jedna zagadka. 44. Znamy wszyscy to określenie, czymże jest 44. Zacznijmy od tego, że słowa te wypowiada ksiądz Piotr w jednej ze scen trzeciej części Dziadów. Wypowiada je dwukrotnie. W pewnym momencie, modląc się do Boga, otrzymuje coś w rodzaju iluminacji, jakiejś wizji proroczej, w której opowiada o przyszłości Polski. Wypowiada między innymi takie słowa do Boga. I dasz ich wszystkich wygubić za młodu i pokolenie nasze zatracisz do końca? Patrz, ha, to dziecię uszło, rośnie, to obrońca, wskrzesiciel narodu, z matki obcej krew jego dawne bohatery, a imię jego będzie 44. 44. Po pewnym czasie, w drugim miejscu, w drugim fragmencie tej swojej wypowiedzi, ksiądz Piotr wypowiada słowa bardzo podobne. A życie jego trud trudów, a tytuł jego lud ludów, z matki obcej krew jego dawne bohatery, a imię jego 44. Do dzisiaj nie wiemy, o kogo chodziło. Przyjaciele Adama Mickiewicza, dociekliwi, także zadawali mu te pytania. Drogi Adamie, kogo miałeś na myśli, pisząc te słowa? I proszę sobie wyobrazić, że nawet sam Adam Mickiewicz nie udzielał odpowiedzi jednoznacznej. Raz powiedział swojemu przyjacielowi, Antoniemu Edwardowi Odyńcowi, że myślał o sobie, że kiedy pisał te słowa, miał na myśli przede wszystkim samego siebie, że ten Zbawiciel narodu, ta przyszłość narodu to jest on sam, który właśnie przedstawia tę szczególną wizję i jednocześnie tłumaczy losy Polski. Ale zaraz potem dodawał, że kiedy pisał, to wiedział, ale teraz już nie wie. Proszę zobaczyć, może w tym jest troszeczkę minoderii Mickiewicza, może jakiegoś takiego specjalnego zwodzenia nas czytelników, a może mówił prawdę. Może rzeczywiście wiedział wtedy, kiedy myślał o tym, a przestał wiedzieć w momencie, kiedy opuścił go natchnienie. W każdym razie ta liczba jest jedną z najsłynniejszych i najistotniejszych w polskiej kulturze liczb. To nie jest liczba 100, to nie jest liczba 30, 15, ani liczba 9, z którą Robert Lewandowski gra na meczach. To jest liczba 44. Zobaczmy dalej, ponieważ powoli przechodzimy już do tego, co wydaje mi się najciekawsze i najważniejsze. Takich zagadek w twórczości Adama Mickiewicza i w jego biografii jest więcej. Ot chociażby moglibyśmy pytać i zastanawiać się, jak to się stało, że Adam Mickiewicz nie wziął udziału w powstaniu listopadowym. Moglibyśmy rzeczywiście tutaj budować bardzo skomplikowane formuły słowne, bardzo skomplikowane rozumowania, ażeby udowodnić, że ten jego brak udziału miał sens albo nie miał sensu. Ale jest to jeszcze jedna z zagadek. Jak powiedziałem, tych zagadek było więcej. Chciałbym jednak drugą część tego swojego wykładu, tej prelekcji poświęcić problemowi o wiele ważniejszemu, a mianowicie tajemnicom Mickiewicza i pokazać je na dwóch przykładach. Po pierwsze, chciałbym opowiedzieć pokrótce o bohaterach mickiewiczowskich. Mamy tutaj przed sobą trzy reprodukcje, między innymi słynnego grafika XIX-wiecznego Michała Elwiro Andriollego, który uwielbiał rysować sceny do XIX-wiecznych utworów literackich, polskich utworów literackich, między innymi właśnie do utworów Adama Mickiewicza. I oto widzimy po lewej stronie. Pierwszy to Konrad Wallenrod, albo inaczej Walter Alf. Obok niego starszy człowiek, którego rozpoznajemy jako innego bohatera tego utworu, a mianowicie Halbana. W środku widzimy księdza, obok niego gromadkę dzieci i wchodzącego dziwnie ubranego przez drzwi młodego człowieka. To Gustaw z czwartej części Dziadów. Starsi z nas pamiętają, że w trzeciej części Dziadów ten Gustaw zamienia imię na Konrada, jednocześnie zmieniając swoją tożsamość. I wreszcie ten trzeci bohater, którego widzimy po prawej stronie, to Jacek Soplica, czyli ksiądz Robak. Co ich łączy? Łączy ich to, że każdy z nich ma podwójną tożsamość. Był kimś innym i stał się kimś innym. W swoim życiu ukrywa jakąś bardzo ważną tajemnicę. Jest coś, co powoduje, że jest to człowiek, który właśnie musiał przeżyć głęboką przemianę wewnętrzną, niejako odnaleźć się na nowo, zdefiniować się na nowo. To niezwykłe. Są to przecież trzej kluczowi bohaterowie poezji Adama Mickiewicza. A jak to było z paniami? Oto po lewej stronie widzimy rysunek przedstawiający Grażynę rozmawiającą ze swoim mężem. Jeżeli państwo pamiętają, młodzi być może niektórzy nie mieli okazji spotkać się z tym utworem, jest to jeden z epizodów Grażyny, poematu Adama Mickiewicza, przedstawiającego historię pewnej księżnej litewskiej, która przebrała się w strój swojego męża, wystąpiła w boju jako rycerz i w tym boju zginęła. Znowu mamy historię podobną. Oto dziewczyna staje w obronie ojczyzny, rezygnuje ze swojej tożsamości, przebiera się w strój rycerski, walczy. A obok niej widzimy tutaj Telimenę. Ona nie ma podwójnej tożsamości. Telimena zawsze była Telimeną, przynajmniej tak nam się wydaje. Ale z drugiej strony, kiedy czytamy pana Tadeusza, przekonujemy się, że miała ona jakiś dziwny epizod, a może nawet całkiem długi okres życia, który spędziła w Petersburgu i wydaje się, że była kimś zupełnie innym niż teraz, tą osobą, która poszukuje męża. Mielibyśmy zatem do czynienia znowu z kimś, kto przeżył jakąś wewnętrzną przemianę, kto ukrywa swoje pochodzenie, kto był kimś innym niż jest. I jeszcze jedna bohaterka. To nie ona. Oto widzą państwo stronę tytułową Konrada Wallenroda, pierwszego wydania poematu Adama Mickiewicza Konrad Wallenrod, wydanego w Petersburgu w 1828 roku. I mamy tutaj taki piękny rysunek przedstawiający właśnie głównego bohatera tego utworu, krzyżaka, Waltera Alfa, który jest właściwie takim troszkę, można by powiedzieć, agentem, przebierańcem, który celowo rozpoczął służbę jako zakonnik krzyżacki po to, żeby zniszczyć tenże zakon. Opiera się o wieżę. W tej wieży, możemy przypuszczać, jest ktoś. Tak, tutaj Konrad Wallenrod spotyka się ze swoją ukochaną, ze swoją żoną, która kiedyś była piękną, młodą księżniczką, a stała się pustelnicą, chcąc towarzyszyć swojemu mężowi. To Aldona Pustelnica, trzecia bohaterka kobieca Adama Mickiewicza, która przeżywa właśnie tę samą zmianę, ogromną przemianę wewnętrzną, jest kimś innym niż była. Trudno byłoby mi opowiedzieć o wszystkich tych postaciach. Zbyt wiele jest tu problemów, zbyt wiele jest zagadnień, które trzeba byłoby rozwikłać i pytań, na które trzeba by odpowiedzieć. Dlatego wybieram tylko jedną osobę, Konrada Wallenroda. Chciałbym zatrzymać się nad nią nieco dłużej, przez kilka minut. Dlaczego? Powodów jest bardzo wiele. Po pierwsze taki, że Konrad Wallenrod był bohaterem utworu, który stał się w pewnym momencie niesłychanie popularny wśród polskich patriotów. Proszę sobie wyobrazić, że podczas nocy listopadowej, 29 listopada 1830 roku, kiedy wybuchło powstanie listopadowe, na murach warszawskich domów pojawił się taki oto napis. Słowo stało się ciałem, a Wallenrod belwederem. Wallenrod stał się belwederem, a zatem utwór literacki stał się w pewnym sensie manifestacją patriotyczną, która doprowadziła do powstańczego wybuchu. Słowa te wypowiedział prawdopodobnie Ludwik Nabielak. Mówię prawdopodobnie, bo nie mamy do dzisiaj pewności, że tak to było. Ale ja lubię tę wersję, że to był właśnie Ludwik Nabielak, dlatego że Ludwik Nabielak pochodzi z Podkarpacia. Ludwik Nabielak urodził się w Głogowie Małopolskim, niedaleko Rzeszowa. Chodził do liceum w Rzeszowie, a więc był naszym krajanem, był stąd, był z nas. Wróćmy zatem do Konrada Wallenroda. Kilka słów o tym, czym jest ten poemat i jaką porusza problematykę. Tutaj, gdy myślimy o utworach, zawsze dobrze jest odpowiedzieć sobie na 6 podstawowych pytań. Pytanie kto, co, gdzie, kiedy, jak i po co. To są najbardziej proste, oczywiste pytania, na które właśnie warto odpowiedzieć i wtedy możemy już pomyśleć sobie, że znamy taki utwór doskonale. A zatem kto? Utwór ten przedstawia dzieje Waltera Alfa, który staje się Konradem Wallenrodem i Aldony, która staje się pustelnicą i Halbana oraz jeszcze innych osób. Co? Utwór ten przedstawia zemstę Konrada Wallenroda na zakonie krzyżackim. Odbywa się to gdzie? W państwie krzyżackim i na Litwie. Kiedy? W XIV wieku. Jak to jest opowiedziane przez Mickiewicza? W sposób bardzo zawikłany. Mickiewicz kończy w tym miejscu, w którym kończy się fabuła, ale rozpoczyna prawie od samego końca, a potem dopiero opowiada nam historię, od której się wszystko zaczyna. I wreszcie po co? Czyli jakie jest przesłanie tego utworu? A przesłanie jest takie. Chodzi chyba o to, żeby pokazać, w jaki sposób można walczyć z wrogiem, w jaki sposób można walczyć w obronie własnego państwa, własnej narodowej tożsamości. Tę myśl wyraża Adam Mickiewicz w różnych miejscach tego poematu, ale zaznacza ją już na samym początku, w motcie, w którym mowa o tym, że są dwa sposoby walczenia. Trzeba być lisem i lwem, a zatem trzeba umieć wybrać, jak postępować w różnych sytuacjach. Znamy takiego bohatera, który umie być lisem. To James Bond. Oto mamy bohatera, którego znamy wszyscy i który kojarzy nam się właśnie z tymi wartościami, z tym stylem życia, który tak doskonale znamy z Konrada Wallenroda. Albo wydaje nam się, że znamy. Oto bohater, który w służbie jej królewskiej mości nie tylko przeżywa wspaniałe przygody, nie tylko wolno mu zabijać bezkarnie innych, ale jeszcze w dodatku zdarzają mu się przepiękne, miłosne przygody. I to w każdym odcinku. Ale Konrad Wallenrod taki nie jest. Konrad Wallenrod jest zupełnie inny. W pewnym sensie Konrad Wallenrod, proszę Państwa, jest znacznie prawdziwszy. Mimo że wydaje nam się, że romantyzm to jest taki nurt literacki, w którym pisarze i poeci bujali w obłokach. Nie, nie. Konrad Wallenrod opowiada prawdziwą historię człowieka, który staje przed gigantycznym dylematem. Czy ma wybrać szczęście rodzinne, czy ma wybrać jakieś szczęście bardziej publiczne, służbę publiczną? Czy mają w nim przeważyć racje jednostki? A przecież każdy z nas marzy o tym, żeby spełnić się w życiu, żeby doświadczyć szczęścia. Czy odwrotnie, powinien stanąć po stronie zbiorowości, bo tylko wtedy będzie mógł sam doświadczyć szczęścia i innym służyć. To prawdziwy dylemat tragiczny, z którego Konrad Wallenrod wcale nie wychodzi obronną ręką. Mówi bardzo wiele o cenie poświęcenia. Mówi rzeczy, których byśmy się po nim nie spodziewali. Najpierw w bardzo intymnej rozmowie ze swoją żoną powiada do niej tak, że jeden sposób jest Aldono, jeden pozostał Litwinom skruszyć potęgę zakonu. Mnie ten sposób wiadomy, lecz nie pytaj dla Boga, stokroć przeklęta godzina, w której od wrogów zmuszony chwycę się tego sposobu. Wielu ludzi i w naszej ojczyźnie i nie tylko stanęło przed podobnym dylematem. Co zrobić w sytuacji, kiedy trzeba poświęcić całe swoje życie? Konrad Wallenrod wiedział, ile go to kosztowało. Nie lubimy mówić o tym w szkołach, ale Konrad Wallenrod był alkoholikiem. Rozpił się pod wpływem strasznej decyzji, którą podjął w młodości. Był wrakiem człowieka, który zapłacił ogromną cenę za to, kim się stał. Mówił o sobie pod koniec życia, że spędził życie w bezecnej obłudzie. Proszę zobaczyć, bezecna obłuda, ten nasz wielki bohater narodowy, fikcyjny wprawdzie, literacki, ale jednak zdawał sobie sprawę, ile kosztuje poświęcenie. I o tym poświęceniu mówił jeszcze w takim długim fragmencie, który chciałbym tutaj przypomnieć. Jedna z jego wypowiedzi, kiedy był mobilizowany przez swojego towarzysza Halbana do tego, aby nie schodził z drogi niszczenia zakonu krzyżackiego. I powiedział wówczas tak. Znam ja was. Każda piosenka Wajdeloty, nieszczęście wróży jak nocnych psów wycie. Mordy, pożogi wyśpiewać lubicie. Nam zostawiacie chwałę i zgryzoty. Jeszcze w kolebce wasza pieśń zdradziecka na kształt gadziny obwija pierś dziecka i wlewa w duszę najsroższe trucizny, głupią chęć sławy i miłość ojczyzny. Słyszymy w tym sarkazm, ironię, ale też ziarnko prawdy. Ona to idzie za młodzieńcem w ślady, jak zabitego cień nieprzyjaciela. Zjawia się nieraz w pośrodku biesiady, aby krew mieszać w puchary wesela. Słuchałem pieśni zanadto niestety. Stało się, stało, znam cię, zdrajco stary, wygrałeś, wojna, tryumf dla poety. Oto jedna z deklaracji Konrada Wallenroda, deklaracji, która mówi o tym, kim jest człowiek, który potrafi wszystko poświęcić dla jakiejś wielkiej sprawy. Wszystko, to znaczy również siebie. To jest wielka tajemnica, jedna z największych tajemnic bohaterów Adama Mickiewicza. Te ich przemiany, te głębokie ewolucje duchowe, te nowe tożsamości i wielkie pytania, które pod tymi przemianami zawsze gdzieś się skrywają. Umiejmy je dostrzec, ponieważ one wiele mówią o tym, kim jest człowiek, a także kim jesteśmy my. A przecież tak było różnie w myśleniu Mickiewicza o świecie. Dość wspomnieć, że Mickiewicz wcale nie był wyłącznie apologetą, czyli kimś, kto wychwala obowiązki patriotyczne. Owszem, był taki. Mówił o walce rycerskiej jako o najwspanialszej walce, której może doświadczyć człowiek. Mamy takie wiersze jak Reduta Ordona, jak Pan Tadeusz, jak Śmierć pułkownika. W nich przedstawiał właśnie ten niezwykły los człowieka, który z otwartą przyłbicą staje w obronie swojej ojczyzny. Ale są też wiersze, są też długie poematy, w których pokazuje coś innego, a mianowicie konsekwencje przyjęcia na siebie moralności spiskowej, a więc knucia, a więc bycia agentem, a więc posiadania podwójnej tożsamości. I to są najważniejsze utwory w jego biografii i w jego twórczości. Konrad Wallenrod, Do matki Polki, trzecia część Dziadów. A teraz tajemnica Mickiewicza. Tajemnica Mickiewicza kryje się w najsłynniejszym chyba, najsłynniejszej frazie, najsłynniejszym wierszu, który każdy z nas zna. Tajemnica Mickiewicza kryje się w sformułowaniu Litwo, ojczyzno moja. Nie Polsko, ale Litwo. Kim zatem był Mickiewicz? Jak rozumieć tę deklarację? Czy Mickiewicz był Litwinem? Co to znaczy, że był Polakiem? A jest jeszcze inna taka niezwykła deklaracja, w której Mickiewicz powiada: mój ojciec był z Mazurów, czyli z Polaków, a moja matka Majewska z Wychrztów. Jestem więc na wpół Lechitą, Polakiem, na wpół Izraelitą, a więc Żydem. I z tego się szczycę. Och, do dzisiaj zachodzimy w głowę, czy to była prawda, czy nieprawda, czy Mickiewicz miał pochodzenie żydowskie, czy nie miał pochodzenia żydowskiego. Pewnie nigdy się tego nie dowiemy, ponieważ nie ma pewnych danych, ale chyba sam Mickiewicz uważał, że ma właśnie takie potrójne pochodzenie, częściowo polskie, częściowo litewskie, częściowo właśnie żydowskie. Chociaż z tą Litwą było pewnie tak, że myślał o sobie jako mieszkańcu pewnego regionu. To tak jak my byśmy powiedzieli o sobie, że jestem przemyślaninem, rzeszowianinem, więc może Litwin znaczyło u niego to samo. Tak czy inaczej mówimy o pisarzu, który myślał o sobie jako o przedstawicielu różnych narodów, nie tylko jednego. To dziwne jak na jednego z największych polskich poetów. Jeszcze chciałbym przytoczyć Państwu na koniec tego wykładu fragment jednego z najwcześniejszych wierszy Adama Mickiewicza do Joachima Lelewela, w którym mówił właśnie o tym, kim się czuje i kim chciałby być. Opowiada przede wszystkim o tym, jak kształtują nas nauczyciele, jak kształtuje nas środowisko, w którym żyjemy, mała ojczyzna, w której dorastamy. Powiada, że z wszystkich tych miejsc i rzeczy czerpiemy wiele dla samych siebie. A tak, kończy ten fragment, gdzie się obrócisz, z każdej wydasz stopy, żeś z nadniemna, żeś Polak, mieszkaniec Europy. I oto mamy odpowiedź Mickiewicza, który powiada, że będąc Polakiem, jest się jednocześnie z jakiegoś konkretnego miejsca, ale reprezentuje się też jakąś bardziej uniwersalną kulturę, obejmującą nie tylko jeden naród, jedną narodowość. Jest taki niesamowity, niezwykły dokument z dość późnego okresu życia Adama Mickiewicza, Skład zasad, przygotowany przez niego, sporządzony, zredagowany w 1848 roku, kiedy trwała w Europie Wiosna Ludów. Pojawia się tam wiele określeń, które mówią nam, kim czuł się Mickiewicz i w jaki sposób wyobrażał sobie przyszłe państwo. Powiadał między innymi o wspólnym braterstwie ludów. Chciał widzieć Polskę i całą Europę jako kontynent ludów, narodów żyjących obok siebie w pełnej zgodzie i braterstwie. To piękny dokument. Nie będę o nim teraz więcej mówił, ale zachęćcie swoich nauczycieli do tego, żeby o tym powiedzieli więcej na lekcjach, albo sami poszukajcie Składu zasad Adama Mickiewicza z 1848 roku. I wreszcie na koniec coś, co można nazwać zagadką albo tajemnicą. Wiersz Adama Mickiewicza, Gdy tu mój trup. Bardzo niezwykły wiersz, w którym Mickiewicz pokazuje siebie jako trupa siedzącego między ludźmi. Wyobraźmy sobie, koledzy tam troszeczkę już się nudzą, wyobraźcie sobie, że przy was siedzi Mickiewicz i mówi takie słowa. Gdy tu mój trup pośrodku was zasiada, w oczy zagląda, wami głośno gada, dusza w ten czas daleka, ach daleka, błąka się i narzeka, ach, narzeka. Jest u mnie kraj, ojczyzna myśli mojej i liczne mam serca mego rodzeństwo. Piękniejszy kraj niż ten, co w oczach stoi, rodzina milsza niż całe pokrewieństwo. Tam wpośród prac i trosk i wśród zabawy uciekam ja. Tam siedzę pod jodłami, tam leżę wśród bujnej i wonnej trawy, tam pędzę za wróblami, motylami. I tu zaczyna się najbardziej tajemniczy fragment tego wiersza. Do dzisiaj nie wiemy, o kim Mickiewicz mówił. Posłuchajcie. Tam widzę ja, jak z ganku biała zstąpa, jak ku nam w las, śród łąk zielonych leci, i w pośród zbóż, jak w toni wód się kąpa, i ku nam z gór, jako jutrzenka, świeci. Dziękuję bardzo.